Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzień dobry Państwu, Sławomir Sieźniewski, kłaniam się bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat audycji Pomorze Polska Europa to ograniczenia połowów ryb w Bałtyku i odbudowywanie tego morza. Temat, o którym przypominamy sobie najczęściej dopiero przed wakacjami, narzekając na ceny ryb. Nasze piękne, piaszczyste wybrzeże to 510 km linii brzegowej i niestety z tego wybrzeża ze smutkiem widać, że z morzem mamy problem. Pod polską banderą coraz mniej statków. Marynarka przywojenna, przy całym szacunku, zaniedbana i słabo wyposażona. Porty za to idą do przodu jak nigdy dotąd. Zaczyna się rozwijać energetyka wiatrowa przede wszystkim. Ale sam Bałtyk coraz bardziej słodkowodny, nieprzemieszany ze zmianą ekosystemu, zagrożeniami ekologicznymi i coraz rzadziej pojawiającymi się w nim rybami. A może być jeszcze gorzej. Dorsze i szproty wkrótce mogą stać się na naszych stołach jak kawior czy trufle, rzadko spotykane, choć kiedyś nazywane były przecież chwastem Bałtyku. I o tym właśnie porozmawiamy. Moi goście to prezes Związku Rybaków Polskich, Grzegorz Chałubę, który jest w studiu Radia Gdańsk w Słupsku. Witamy serdecznie, panie prezesie. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Pan Benedykt Formela to przedstawiciel rybaków tak zwanych małoskalowych Eschelu. Witamy, dzień dobry.
Witam.
I jest z nami także Mateusz Kowalewski, prezes zarządu i wydawca portalu gospodarkamorska.pl, ekspert spraw morskich.
Dzień dobry Państwu.
Kłaniam się bardzo serdecznie. Zacznijmy od Słupska. Panie prezesie, jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zmian w połowach. Tak jak mówiłem, są pewne ograniczenia. Stada dorsza zarówno we wschodniej i zachodniej części Bałtyku są nadal w złym stanie. Dlatego państwa członkowskie zgodziły się jedynie na ustalenie kwot dla przyłowów, by umożliwić odbudowę stad. Ogólnie kwoty te w porównaniu do ubiegłego roku zostały zmniejszone o 28 i 22%. Jednak wciąż nie do tak skrajnych poziomów, jak domagała się tego komisja, która chciała ograniczeń o 68 i 78%. Co pan sądzi o tej decyzji? Dobra czy zła?
Decyzja o obniżeniu kwot połowowych na Bałtyku jest decyzją bardzo dobrą. I tutaj komisja akurat miała rację, że chciała jeszcze bardziej obniżyć. Ponieważ problem ryb na Bałtyku to nie jest problem tylko ich jakby występowania, ale całego ekosystemu, który jest zrujnowany nadmiernymi właśnie połowami ryb i tu powiem połowami wszystkich gatunków w takich proporcjach, w jakich były łowione. Więc jeżeli najwięcej łowiono szprota, no to łowienie szprota było tym największym problemem ekosystemowym. Jeżeli łowiono dużo śledzia, no to dużo, to te połowy były też problemem. Jeżeli łowiono jakieś inne gatunki ryb, tak jak dorsze, one były również problemem.
Ale panie prezesie, ale dlaczego teraz, a nie 12 lat temu, na przykład?
Dlaczego teraz? No akurat wspomniał pan, że audycja ma charakter europejski, no to akurat tu się w tym momencie pasuje powiedzieć dlaczego. Ponieważ Komisja Europejska, to akurat nie mówię tu z jakąś złośliwością, tylko chyba to są powszechne informacje w różnych sprawach, w różnych dziedzinach. No tak jak ostatnio chociażby niezwiązany zupełnie z rybołówstwem temat uchodźców, imigrantów. Najpierw musi się coś potężnego stać się wielkim problemem dla społeczeństw Unii Europejskiej i dopiero później, jak już się tak całkiem już nie ma dokąd pójść i się stoi pod ścianą, to wtedy Unia Europejska zaczyna słuchać innych głosów niż głosów lobbystów, którzy niewątpliwie lobbowali za tą imigracją, bo były grupy, które miały w tym interes i tak samo lobbowały grupy, żeby na Bałtyku łowić jak najwięcej ryb, głównie na mączkę rybną. Bo dopóki rybołówstwo było na poziomie konsumpcyjnym, czyli dla ludzi, konsumpcja dla ludzi, to nie było żadnych problemów. Dopiero jak wprowadzono te nieograniczone połowy do tej studni bez dna, jakim jest w tej chwili białko morskie, nie tylko zresztą na Bałtyku, ale na całym świecie, no to się zrobił problem, bo lobbyści na pewne rzeczy przymykali oczy. Naukowcy, którzy powinni też mieć wyostrzone zmysły w tej materii, mieli w jakiś sposób znany tym lobbystom przytępione i to razem spowodowało przez te 12 lat, jak pan tu słusznie redaktor powiedział, na zwinięcie się tego ekosystemu, bo niech pan zauważy, że ta ochrona ryb zmniejszająca połowy ryb, ona trwa dłuższego czasu, tylko to się dzieje zbyt wolno i zbyt długo. Dlatego nie przynosi to żadnych rezultatów i w końcu stała się rzecz taka, że trzeba było mocniej trochę docisnąć tę ochronę.
A sama Komisja Europejska chciała jeszcze bardziej. Pozwólmy naszym gościom w studia w Gdańsku. Pan Benedykt Formela przyjechał do nas specjalnie z Helu, żeby powiedzieć nam, jak to naprawdę jest w tej chwili. Panie Benedykcie, jak pan wypływa swoim kutrem na morze, to co się w tej sieci pojawia? Jakie tam są ryby? Jak to wygląda?
No w tej chwili, co można powiedzieć tak, połowy dorsza jest całkowity zakaz. Możemy łowić go tylko w przyłowie, czyli jeżeli mamy ukierunkowane połowy flądry, to jeżeli znajdzie się w tych połowach, na przykład w tym roku, jak prowadziliśmy letnią porą, dosłownie sztuki, jedna, dwie, trzy sztuki, to jest wszystko, co możemy znaleźć z ryb dorszowatych, czyli po prostu tego połogowia dorsza nie ma w ogóle, nie widać nawet w przyłowach.
Tak, a nasz gość, pan Grzegorz Chałubek mówił kiedyś, dorsz albo śmierć, tak? Bo dla rybaka jednak ten dorsz jest taką rybą.
Zdaje się, to było takie powiedzenie, że na Helu w każdym bądź razie, że dorsze jedli tylko biedacy.
Tego kwas było... Bałtyku, tak kwas ja pamiętam, Bałtyku. Rodzice mówili tak,
tak
o tym.
Tak, było to... Nawet nikt nie chciał tego konsumować, bo nie było ten zainteresowania w ogóle.
No więc dobra, tego dorsza nie ma, co jest może?
Co jest? Ryba, która jest, na przykład flądra, którą poławiamy, na przykład też nie ma żadnego zainteresowania gospodarczego. Wyobrazi sobie pan taką sytuację, że łowimy całe lato flądry, ale zainteresowanie ze strony czy to smażalni, czy to jakichkolwiek przedsiębiorstw, które jeszcze skupywały kiedyś rybę, jest zerowe.
No ale ja przyznam się, że ja miałem ostatnio flądrę na talerzu i taka była nieduża, biała z jednej strony, ale taka strasznie nakrapiana. Podejrzanie się na to moje dzieci patrzyły.
Myślę, że nie od rybaka, dlatego że ani jedna smażalnia od nas nie bierze ryby. Aż przykro o tym mówić.
No właśnie, a co jeszcze? Co jeszcze, z czego pan byłby zadowolony? Co w tej chwili się łowi?
No łowimy generalnie flądry, bo tylko to zostało. Jest całkowity zakaz połowu łososia. Całkowity. Można łowić go tylko jako przyłów.
No ale to w zasadzie dużo się nie zmieniło. Pan mi pokazywał takie papiery dotyczące tego, co pan mógł łowić, jakie pan miał te limity i tam było na przykład w którymś roku łosoś sztuk jeden.
No to mam ten limit do dnia dzisiejszego.
No.
I to jest zagadka, jak można z tak wysokiego limitu przeżyć.
Panie redaktorze, pytałem się, 12 lat temu pewnie miałoby to trochę większy sens. Jest takie polskie powiedzenie, lepiej późno niż wcale. Co z tymi lobbystami, grupami interesów i tak dalej?
No niestety my jako redakcja Gospodarka Morska.pl obserwujemy ten problem od 15 lat. No doskonale pamiętamy czasy właśnie lata 2011-12, 2015-16, gdzie ten problem przełowienia był całkowicie bagatelizowany. Unijni urzędnicy najpierw puścili paszowce na Bałtyk, niespecjalnie kontrolując ten cały proceder. Jednocześnie liczyli każdą skrzynkę mniejszym armatorom polskim, jeśli chodzi o takie bardziej tradycyjne formy połowu.
Ja pamiętam te wielkie protesty rybaków w ogóle, kiedy to się działo.
Oczywiście, no sporo hipokryzji, sporo lobbingu spowodowało no, kompletne zaoranie, można powiedzieć, przetrzebienie zasobów Bałtyku. Gdzieś ten ekosystem został zerwany. Wiemy o tym połączeniu stad dorsza ze stadami szprota i śledzia. No te ryby wzajemnie, jak gdyby w własnym ekosystemie funkcjonują. Są dla siebie nawzajem w różnych fazach rozwoju pokarmem i te stada tylko wspólnie są w stanie przetrwać. W obliczu takiego przełowienia gdzieś ten łańcuch pokarmowy został zerwany, tłumaczony na różny sposób. Ja pamiętam, myśmy pisali w 2015 roku artykuły, wysyłając zapytania do różnych instytucji. Niespecjalnie się wtedy tym martwili. Argumentowali, że to są kwestie wlewów wód oceanicznych do Bałtyku, że ta sytuacja się ustabilizuje. Mam tutaj artykuł z 2015 roku, gdzie przekonywano, że stado dorsza wróci do dawnej kondycji w następne dwa lata, czyli do 2017 roku, no to oczywiście nie miało miejsca. Praktycy o tym wiedzieli, no obserwowali ten temat na co dzień. No i niestety mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w 1983 roku na Bałtyku pojawiano 120 tysięcy ton dorsza, a w 2023 było to symboliczne 6 ton tego gatunku ryby, więc no, te liczby tylko świadczą o skali tej katastrofy, można powiedzieć, ekologicznej. I mam wrażenie, że proces wyjścia z tej sytuacji w żaden sposób nie zostanie zmniejszony poprzez jakieś takie naprawdę śladowe zmiany, jeśli chodzi o limity połowowe w tej chwili narzucane przez Unię Europejską. To gdzieś ten ekosystem został przerwany dużo, dużo wcześniej, a teraz to już tak dmuchamy na zimne. Nie sądzę, żeby to było w stanie krótkoterminowo poprawić tą bardzo złą sytuację.
Patrząc na Polskę, jeśli chodzi o te konkretne sytuacje, to w pewien sposób wynik jest niezły, bo mamy zwiększenie przyłowów dorsza wschodniego z proponowanych 52 do 113 ton i dorsza zachodniego z 11 do 31 ton. Przyłowy szprota też zwiększono z proponowanych 34 tysięcy ton do 41 tysięcy ton. Czy to oznacza, i to jest moje pytanie do pana prezesa w Słupsku, czy to oznacza, że jednak to polskie zdanie zaczyna się liczyć, że jednak Komisja Europejska zwraca też uwagę na te mniejsze jednostki, na tych rybaków, którzy są, można powiedzieć, solą tego morza.
To tego typu kwoty, które pan tu przytoczył, to są kwoty chyba mające wprowadzić tylko jakieś zamieszanie wśród ludzi, którzy się na tym nie znają, no bo mówi pan jakieś tam 60 ton do 100 ton, a przed chwilą pan redaktor mówił, że łowiła Polska sama 120 tysięcy ton dorsza. Kiedyś 120 tysięcy ton dorsza to łowiła sama Polska.
No tak.
Więc ta skala jest zupełnie tutaj niedobra do dyskusji. Kwestia jest tego typu, że Komisja Europejska próbuje takimi różnymi zabiegami, chociaż ja słyszałem, że szprota została generalnie globalnie na Bałtyku, bo szprota jest w jednym, tylko na jednym akwenie dzielona, czyli na całym Bałtyku, że zostało obniżone o 31%. Obniżka całej kwoty. To oznacza, że Komisja, za to ją chwalę właśnie tą komisję, krajem, no bo to wiadomo, tam ta Rada Europejska, że w ogóle tak głęboko poszli po raz pierwszy w ochronę.
Myśli pan, że to tak będzie, że teraz pojawi się taki trend, po tym trendzie na zasadzie kosimy z Bałtyku wszystko, zmienia się to teraz bardziej na ekologię?
Absolutnie tak będzie, ponieważ niech pan zauważy, że komisja sama już proponowała dużo, dużo większe obniżki, zarówno śledzia, jak i szprota. I to komisja się przecież nie opiera na własnych jakichś pomysłach, bo to są ludzie o różnym wykształceniu, ale tam jest takie ciało jak ICS, czyli ta komisja naukowa, i oni proponowali takie duże obniżki. Komisja Europejska jakby chciała to samo zrobić.
Natomiast 68 i 78%.
Jeżeli się reguluje połowy, które mają później odzwierciedlenie w stanie zasobów Bałtyku, czy w ogóle w generalnie całym ekosystemie, o czym pan redaktor wcześniej mówił, jeżeli to się reguluje w sposób polityczny, bo trzeba z czymś do rybaków wrócić, więc ci wszyscy biedni ministrowie tych krajów nadbałtyckich plus cała reszta Unii przywożą im tam te kwoty na papierze, próbują coś z tym zrobić, no i to raczej jest taki temat tragikomiczny, niż żeby to na poważnie rozważać. Kiedyś powiem, akurat mi się przypomniało teraz, Morski Instytut Rybacki kiedyś był trochę innym instytutem badawczym niż teraz, nie będę się nad tym rozwodził, ale naukowcy w latach 80. W Morskim Instytucie Rybackim było tam kilku i mówili tak, że dorsz jest tak prężną rybą gatunkowo, że wytrzyma wszystko, jest bardzo odporny na różnego rodzaju zmiany. Przypomnę tylko, co płynęło polskimi rzekami, ale nie tylko polskimi, w ogóle rosyjskimi, nawet skandynawskimi, bo przecież dioksyny na Bałtyku to jest twórcza praca Finów i ich celulozowni, ich papiernik. Także to dioksyny tam, gdzie niegdzie jeszcze zalegające na Bałtyku, chociaż Bałtyk uchodzi w tej chwili za jedno z czystszych mórz na świecie, wbrew obiegowym opiniom oczywiście. Więc te dorsze wytrzymały, naprawdę były bardzo prężne. Tam tlenu przy dnie nie było, no bo wiadomo, ta materia organiczna zużywająca masowo tlen przy dnie na dużych głębokościach po prostu spychała te dorsze na te płytsze wody. I ci naukowcy z Miru mówili wtedy tak, że dorsz jest taką rybą właściwie, której nie da się fizycznie przełowić przez rybaków żadnymi metodami.
A okazało się, że jest jednak
natomiast, natomiast jest jeden sposób, jest jeden sposób, tak oni mówili to wprost, jest jeden sposób, żeby go tego dorsza zniszczyć, to znaczy odebrać mu po prostu pokarm. To jest to tak zwykłe, naturalne i tak się stało.
Czyli,
czyli prowadzenie połowów ukierunkowanych.
A trzeba pamiętać, że teraz rybacy stoją przed wielkim dylematem. Co dalej? Podobnie jak ci, którzy chcieliby zjeść bałtycką rybę na talerzu latem. Ale o tym mówić będziemy już po przerwie. Już za chwilę serwis.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Nasza audycja dzisiaj między innymi o kwotach połowowych i sytuacji rybaków, ale nie może zabraknąć także informacji z Unii Europejskiej, które przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Termomodernizację szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, bibliotek i urzędów miasta, a także nowe drogi rowerowe, buspasy i stacje ładowania autobusów elektrycznych to kolejne metropolitalne inwestycje uzgodnione do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zarząd Województwa Pomorskiego zaakceptował kolejny pakiet projektów, które otrzymają łącznie 49 milionów złotych unijnego dofinansowania. Ma je otrzymać 7 samorządów: Sulęczyno, Kartuzy, gmina Tczew, Hel, miasto Pruszcz Gdański, Stegna i Liniewo. Prawie 4 miliony euro otrzymała Politechnika Gdańska na realizację projektów dotyczących metod wykorzystania zielonej energii i recyklingu. To dofinansowanie z programu Interreg Południowy Bałtyk. Przyniosą konkretne rozwiązanie problemów, z jakimi mierzą się miasta i żyjący w nich ludzie, mówi profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.
Poprawne zarządzanie, lepsze zarządzanie opakowaniami papierowymi, czy wykorzystanie gazów dodatkowych, które są w wysypiskach śmieci, czy może na przykład pomóc firmom komunalnym, jak lepiej zarządzać odpadami, które posiadają, kończą się generalnie wprowadzeniem jakiejś zmiany, poprawy. No i to nas nadmiernie cieszy, bo po to funkcjonuje Politechnika Gdańska, żeby poprawiać otoczenie społeczno-gospodarcze.
W 3 projekty obok Politechniki Gdańskiej zaangażowane są instytucje z Niemiec, Szwecji, Litwy i Danii. Jak będzie wyglądał przyszły unijny budżet po 2027 roku? Pomysły przedstawił ten, który przygotuje projekt, polski kandydat na komisarza Piotr Serafin. Parlament Europejski opublikował odpowiedzi Polaka na pytania deputowanych. To przygotowanie do wysłuchania, które odbędzie się 7 listopada. Powiązanie funduszy z reformami, scentralizowane wydatki, ale z uwzględnieniem głosu regionów i łatwiejszy dostęp do pieniędzy to wizja kandydata na komisarza dotycząca przyszłego budżetu. Polscy deputowani są za pilnym ograniczeniem nielegalnej migracji i obroną granic. Na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata poświęcona kwestiom migracyjnym. To niejako ciąg dalszy szczytu w Brukseli, na którym unijni przywódcy poparli polską strategię migracyjną. Warszawa zapowiedziała czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu dla osób próbujących przekroczyć białoruską granicę. A na Białorusi rozpoczęła się kampania propagandowa przed wyborami prezydenckimi, mającymi się odbyć 26 stycznia przyszłego roku. W całym kraju dyrekcje zakładów pracy i dowództwa wojskowe zmuszają robotników, żołnierzy i oficerów do udziału w zebraniach, na których ludzie muszą na komendę chórem wzywać Aleksandra Łukaszenkę do kandydowania w wyborach. Byłaby to już 7 kadencja prezydencka Łukaszenki, który objął władzę w 1994 roku. 13 unijnych krajów, w tym Polska, potępiło nieprawidłowości podczas sobotnich wyborów parlamentarnych w Gruzji. Jest też krytyka wizyty premiera Węgier w Tbilisi. Oświadczenie w tej sprawie opublikowali ministrowie 13 państw. Z Polski podpis złożył minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Nieprawidłowości podczas głosowania i kampanii wyborczej zgłosili międzynarodowi obserwatorzy. Opozycja wspierana przez prozachodnią prezydent uznała wybory za sfałszowane i zorganizowała protesty. Zwycięstwo ogłosiła rządząca partia Gruzińskie Marzenie, uznawana za prorosyjską. Liderzy wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia zostali laureatami Nagrody imienia Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Decyzja ogłoszona na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. W weekend przestawiliśmy zegarki, przechodząc z czasu letniego na zimowy. Mimo apeli Europejczyków, by już tego nie robić, w Unii wciąż nie ma zgody na zlikwidowanie zmiany czasu. Za rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku opowiedziała się kilka lat temu Komisja Europejska. Przekonywała, że zmiany czasu są zbyt kosztowne oraz uciążliwe dla obywateli i firm. Powoływała się też na wyniki konsultacji społecznych. Parlament Europejski poparł propozycję Komisji, ale unijne kraje wciąż nie mogą się porozumieć, którą strefę czasową wybrać.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Komisja Europejska bardzo obniżyła kwoty połowowe ryb, co oznacza mniej ryb na naszych stołach, zapewne wyższe ceny i mocno średnią świeżość tychże. W studiu w Słupsku Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich, a w naszym studiu we Wrzeszczu Benedykt Formela, przedstawiciel rybaków tzw. małoskalowych z Helu, i Mateusz Kowalewski, prezes zarządu i wydawca portalu gospodarkamorska.pl, ekspert spraw morskich. Panie Benedykcie, pytanie do pana, bo tak jak pamiętam z tej wakacji, te paragony grozy, 100 gram ryby od 13 do 22 zł, a co to jest 100 gram? To taki na ząbek, trzeba więcej. To pan musiał straszne pieniądze wyhaczyć za te ryby. Ja już panu zazdroszczę.
No,
tak z sarkazmem mówię oczywiście.
Zgadza się. Ma pan rację. Rzeczywistość zgoła wygląda inaczej.
Jak?
Dlatego, że na przykład my kiedyś wystawialiśmy 8 worów takich zestawów flądrowych i przywoziliśmy letnią porą około 3 ton flądry i zaopatrywaliśmy wszystkie smażalnie, od Helu do Władysława począwszy. W tej chwili wystawiamy jeden taki zestaw, łowimy z niego około powiedzmy 5-6 skrzynek flądry, z czego żona sprzedaje na prosto z mola około 15-20 kg, resztę na koniec dnia ja wywożę niestety, ale zagłówki wyrzucam z powrotem do morza.
Dużo się na tym zarabia albo dużo się na tym traci?
Traci się wszystko, dlatego że to jest nasze życie.
No ale ktoś mógłby powiedzieć, tam niech sobie weźmie kredyt z banku, kupi 5 jednostek, albo 8, albo 10, albo 20.
Panie rektorze, ale wiadomo jak z tymi bankami jest, trzeba być rentownym, trzeba udowodnić nie wiadomo kim się jest, żeby dostać jakąkolwiek złotówkę, tak? Nikt z nami nie chce już rozmawiać.
No właśnie, pan skarżył się trochę, że jest masa profesorów, jest masa polityków, ale tak troszeczkę do tych ludzi, którzy są tam gdzieś na końcu, czyli do was, do rybaków, którzy bezpośrednio spotykają się z Bałtykiem, to droga jakaś straszna. Niedaleko.
Jest tak, my od samego początku, kiedy weszły tylko połowy paszowe, sygnalizowaliśmy, że to jest zły kierunek, że będą problemy. Odczuwaliśmy i sygnalizowaliśmy każdego jednego dnia, miesiąca.
A wtedy
mówili,
że jesteście mali i zazdrośni, tak?
Nie, właśnie tak myśleli, tak było. Jak przychodziliśmy do portu, to oczy skierowane były przez kontrolerów, inspektorów rybołówstwa, nie na duże jednostki, które w danym momencie dana jednostka przywiozła 100 ton, tylko na małą, biedną łódeczkę, która przywiozła skrzynkę i tam bebeszyło się tą łódkę dosłownie z pokładem, z kojami, w toalecie, wszędzie szukano dorsza, gdzie łódka przywiozła powiedzmy skrzynkę czy dwie, a w międzyczasie wyładowało się 100 ton. Dawaliśmy sygnał jasny, jak można ten problem rozwiązać i myślę, że naukowcy do dnia dzisiejszego nie wzięli sobie tego do serca, dlatego że wystarczyło tylko stworzyć strefę buforową dla wszystkich, dla małego rybołówstwa i dla połowów paszowych i wszyscy byliby dzisiejszego dnia zadowoleni i nie byłoby tego problemu. Wnosiliśmy w postulatach od samego początku, żeby rybołówstwo przemysłowe odbywało się co najmniej 12 mil morskich od linii brzegowej, żeby strefa buforowa była tam, żeby było matecznik szproty, matecznik dorsza i wszelkich innych ryb. Tego nie zrobiono do dnia dzisiejszego i jeśli nie będzie tej strefy buforowej 12-milowej, będziemy za 20 lat może o tym samym problemie rozmawiać.
To pytanie do Słupska, do pana prezesa. Panie prezesie, według danych GUS-u niedawno były jeszcze 824 jednostki rybackie. Teraz po złomowaniach zdaje się jest ich mniej. Jak w ogóle dzisiaj wygląda polskie rybołówstwo, polscy rybacy? To są duże firmy, małe firmy, rodzinne firmy, pojedyncze jednostki?
Program, tak jak już raz mówiłem, program nosi w nazwie, że dotyczy spraw europejskich. Więc w Europie sprawa jest generalnie bardzo prosta i prosta do zrobienia, tylko że w Departamencie Rybołówstwa tam pracują tacy ludzie od dawna, którzy nie pozwalają, tak powiem skrótowo, kolejnym rządom prowadzić prorybackiej polityki. Tak to nazwę skrótowo, bo to jest szerszy problem, ale może na inną okazję. Mhm. To są ludzie niewybieralni, którzy tam pracują i mają jakąś wizję tego rybołówstwa, taką jak na załączonym obrazku. Właśnie droga ryba, kasacja polskiej floty, której nie kasuje żaden kraj na Bałtyku. Góra pieniędzy, bo tutaj chyba jest ten moment właśnie, żeby powiedzieć, bo...
Panie prezesie, pan ja nie chciałbym, tutaj, żebyśmy tam za bardzo narzekali, bo wie pan co, natychmiast ktoś odbije, że pan też miał jakiś wpływ na politykę i tak dalej, chociaż różnie to bywało. Wiem, że pan walczył też o sprawy rybaków. Jak to jest dzisiaj z tymi naszymi rybakami? Powiedzmy, tak jak pytałem, duże są te firmy, mniejsze firmy? Jak to dzisiaj wygląda?
Ja bym chciał dokończyć sprawę tego rozwiązania tego problemu, bo myślę, że to chyba najważniejszy jest moment w tym naszym programie. Żeby znaleźć jakąś receptę na to, co się dookoła dzieje. No skoro nie ma ryb, bo jest łańcuch pokarmowy, łańcuch ekologiczny zerwany, Unia Europejska nakłada zakazy, to trzeba szukać gdzie indziej rozwiązań i te rozwiązania są. Ta Unia Europejska właśnie to jest takie mądre urządzenie, w tym wypadku rybołówstwa, że ona daje każdemu państwu, które ma tam jakąś flotę, daje fundusz rybacki. Tak to jest na zasadach mniej więcej takich podobnych jak w rolnictwie. I te pieniądze rybacy, jak były ryby, to pieniądze wydawali rybacy na jakieś silniki, no wiadomo, modernizację, żeby te ryby łowić. Ale jak te ryby się skończyły, to kwestią jest tak, jak tutaj chyba mój kolega Benek mówi, że kwestia jest przetrwania tego. Nie tam, żeby sprzedać 20 kg ryby, bo akurat wypadł z rynku, bo polskie rybołówstwo po prostu wypadło z rynku. Wczasowicze narzekają na drogie ryby, bo polskiego rybołówstwa nie ma. To jest bezpośrednia przyczyna. Tak właśnie działa to, jak się niszczy ekosystem, więc ludzie muszą później płacić za ryby z innych akwenów.
Z śródziemnego spacyfiku, na przykład morszczu, sminta i kalibut, tak?
I to jeszcze albo jest gorsza jakość ryba, bo... łosoś norweski. Tak, tak. Albo łosoś hodowlany i tak dalej. Pan redaktor zorientowany w tych sprawach jest.
No staram się.
I teraz...
No staram się.
I teraz jak to naprawić? No leży taka góra pieniędzy, kolejna już, bo od wejścia do Unii tych pieniędzy, tych funduszy już było 3, teraz będzie chyba 4, jeżeli dobrze liczę. No ale tam właśnie kolejne rządy mają blokowane, Łotrz jest obecnym, mają blokowane te pieniądze, bo pewnie ci politycy chcieliby prowadzić jakąś prorybacką politykę, żeby mój kolega Benek nie musiał tego mówić, co mówić, ani łowić tego, co łowić, czyli te chude, zabiedzone flądry z tego nędznego ekosystemu i później się szarpać z jakimiś wczasowiczami, którzy mu tam wybrzydzają. No więc na całym świecie, w Unii Europejskiej, te fundusze, skoro jest taka potrzeba, żeby wesprzeć to rybołówstwo, to rybołówstwo jest wspierane. A niech pan zauważy, że w Polsce sam pan przytoczył ten temat, jest kasowany za te pieniądze. Trwała kasacja następuje. Likwidacja floty, dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa żywnościowego, które wiąże się z tymi na przykład kwestiami cenowymi, ale nie tylko.
A to nie jest ale tak, panie prezesie, że tak, próbuje się robić tak jak z rolnictwem, że ci mali rolnicy, oni nigdy nie będą w stanie się utrzymać i w związku z tym powinni być ci duzi, bo oni, jak to się mówi, wiedzą lepiej, potrafią lepiej, mają większe możliwości, mają pieniądze. To nie o to chodzi też gdzieś podskórnie?
Ale niech pan zauważy, jeżeli już przytoczył pan sprawę rolnictwa, to proszę zauważyć, że rolnicy mali, im mniejsi, tym mają więcej, jakby no, nie tyle może bezwzględnie więcej pieniędzy, ale są bardziej w Unii Europejskiej chronieni. Też mówi się o dziedzictwie kulturowym, o bezpieczeństwie żywnościowym i tak dalej. Rybołówstwo, chyba jeszcze bardziej to małe rybołówstwo jest chronione w Unii. W Unii, ale nie w Polsce. No, o tych sprawach, co tu mówimy, niedługo będzie głośno, więc może będzie okazja poruszyć to raz jeszcze, jak politycy zobaczą, co urzędnicy, którzy tam nimi kierują, tak powiem trochę tutaj przewrotnie, ale tak rybacy mówią na wybrzeżu, że to nie politycy rządzą rybołówstwem, tylko urzędnicy rządzą politykami i tam oni tam podpisują odpowiednie dokumenty, będąc święcie przekonani, że to, co podpisują, to są dobre. To bardzo ogólnikowo mówię, bo tutaj programu by zabrakło, żeby to w szczegóły wejść. Więc są pieniądze dla rybołówstwa, ale są tak zablokowane, że są tylko na kasację. Są no tylko właśnie. I wyłącznie na kasację.
Czyli po prostu
każdy kolejny rząd był na te bagno sprowadzony przez tych urzędników i każdy kolejny rząd, będąc przekonany pewnie o słuszności tego, bo oni oczywiście mają jakieś tam możliwości przekonywania, także taki na przykład dzisiaj minister Czerniak, przepraszam, że z nazwiska, ale tak rybacy mówią, ja mówię głosem rybaków, minister Czerniak, myśląc, że kasuje w tej chwili polską flotę rybacką, myśli pewnie, że robi dobrze. No to ja się go zapytam tutaj, korzystając z okazji, niech mi wskaże jeden kraj na Bałtyku, który robi to samo, co on. No, rybacy się bronią i przed takimi rzeczami, tak jak Benek, wiem, tutaj nie ma nawet myśli żadnej o kasacji, więc on będzie myślał tylko o tym, jak przetrwać.
Będzie walczył.
To przetrwanie jest w unijnych pieniądzach. No róbmy unijną politykę, wprowadźmy tą flotę polską rybacką wreszcie do Unii, a nie do pokoju w Departamencie Rybołówstwa, gdzie rybacy wychodzą z niczym.
Panie redaktorze, co pan sądzi o tym, co usłyszeliśmy przed chwilą?
No niestety brutalna prawda i owoce tej polityki, te zgniłe jabłka tej polityki, no zbieramy w każdym miesiącu. No to w tym roku okazało się, że ostatnie kutry w Gdańsku i w Górkach Zachodnich zakończyły działalność wieloletnią, wielopokoleniową i poszły na złom. To dzisiaj słyszymy, że ostatnie kutry na Oksywiu idą podobną drogą i też ta wielopokoleniowa działalność się kończy. To w Orłowie mamy, można powiedzieć, Muzeum Rybołówstwa, a nie funkcjonujących rybaków. I niestety obawiam się, że to będzie lawinowo szło dalej wzdłuż całego polskiego wybrzeża i to tradycyjne rybołówstwo zaniknie całkowicie. I tutaj znowu historia się powtarza, dostaje się najmocniej najsłabszym, temu prawdziwemu zawodowi, tym tradycjom i tym firmom, o które powinniśmy dbać najbardziej, bo te wielkie firmy połowowe, one sobie poradzą. Przetrzebiły wody Bałtyku, skierują się teraz na wody oceaniczne, na wody północne. Tych zasobów tam jeszcze starczy. To jest oczywiście temat na kolejną audycję, bo obawiam się, że ten Bałtyk to jest taka sytuacja, która w dłuższej perspektywie czasu czeka również te większe morza i oceany, ponieważ no, ten problem przełowienia narasta. A jak widać na Bałtyku, tą cienką, czerwoną linię bardzo łatwo przekroczyć. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się sygnały, że tej ryby jest trochę mniej, tylko przychodzi taki moment, że tej ryby po prostu zabraknie.
Pamiętajmy też o tym, że to nie jest tylko kwestia przełowienia. Tak? Pamiętajmy też, że Bałtyk jest morzem bardzo specyficznym i to doskonale wiemy. Tak? Otoczony właściwie ze wszystkich stron przez państwa. Przez wiele lat wylewały się wszystkie ścieki, między innymi z naszego kraju, także bardzo dużo tego było. Teraz już dużo bardziej o to dbamy, ale widzimy, że dzieją się tam procesy związane chociażby z efektem cieplarnianym i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu nadchodzi zmiana.
Tak, no zdecydowanie Bałtyk jest akwenem dość delikatnym, jeśli chodzi o ekosystem. Jest to morze płytkie, morze o małym zasoleniu, o bardzo wielu zlewniach. Mamy tutaj do czynienia z procesem, tutaj takie trudne słowo dla słuchaczy, eutrofizacja, czyli no tak nadmierna ilość
związków
różnych
odżywczych, fosforów, azotów
i fosforów.
Spół uprawnych po prostu. Najczęściej.
To są związki z odpadów przemysłowych, z tak kolokwialnie mówiąc, ze ścieków również sanitarnych, przemysłowych i oczywiście z rolnictwa. Mamy też do czynienia ze zmianami klimatycznymi. No faktycznie ta temperatura wzrasta i to też nie ma korzystnego wpływu na sytuację wód Bałtyku. No mamy olbrzymi problem z zalegającymi gigantycznymi ilościami broni chemicznej, wraków, które też wypełnione są
na przykład w tankowcu Franken 1,5 miliona litrów paliwa, które może wyciec do morza. To jest kwestia czasu.
To są gigantyczne ilości. Też tutaj miała pojawić się pomoc unijna, jeśli chodzi o próby utylizacji tych odpadów, bo tutaj trudno szukać jakby jednego gospodarza, który zająłby się tym trudnym tematem, i Unia Europejska miała to wyregulować, dotować i utworzyć cały program. Czekamy na ten program.
To takie kukułcze jajo, nie ukrywajmy troszeczkę. Nikt nie chce tego robić, każdy uważa, że to powinno być robione innymi rękami.
Dokładnie, i dlatego uważam, że akurat Unia Europejska, Komisja Europejska byłaby najlepszą instytucją, która mogłaby sprawnie tym akurat procesem zarządzić. Mam nadzieję, że nie będzie się odbywać to tak, jak zarządzanie rybołówstwem, gdzie nie słucha się ludzi, nie słucha się przedsiębiorców, tylko słucha się tych największych, których stać na lobbying i na realne wpływanie na politykę, której efekty widzimy dzisiaj na Bałtyku.
Panie Grzegorzu, jak pana zdaniem, co tutaj robić jakby poza kwestiami tymi rybackimi, żeby uratować te ryby w Bałtyku? Pan ma wiele wiedzy ichtiologicznej także między innymi, więc co tutaj robić, żeby ta sytuacja była lepsza?
Panie redaktorze, tutaj może zrobię taką troszeczkę rewolucję w państwa jakby tutaj spojrzeniu na tą kwestię, ponieważ jestem też specjalistą od ochrony wód. Więc te wszystkie rzeczy, które były wymieniane tam i w Komisji Europejskiej, a i tu wam się zdarzyło też, to ja rozumiem, że to akurat, jeżeli ktoś gdzieś tam coś mówi, to się czasami te rzeczy przyjmuje. Nie wiem, jak to skrótowo tak szybko zrobić, ale postaram się. Ale chciałbym, żeby może pan redaktor za jakiś czas zrobił specjalny program w tej sprawie, byśmy mogli wtedy porozmawiać. Więc
króciutko.
Po kolei. Eutrofizacja to jest taki czynnik, który wprowadzając azot, fosfor zmineralizowany do zbiornika, powodujemy zwiększenie produkcji. Eutrofizacja wiąże się ze zmniejszoną przezroczystością wody, a Bałtyk jest bardzo przezroczysty. Azotu i fosforu zbadano w 2016 roku, i to jeszcze w Morskim Instytucie Rybackim. Pani Mariana Pastuszak zbadała, że Bałtyk jest w fazie oligotrofii, mezotrofia, oligotrofia, czyli w dolnej fazie eutrofizacji, a nie w dużej, tak jak to się mówi, co potwierdzają oczywiście na przykład przezroczystość wody, czy ilość fitoplanktonu w metrze sześciennym. To są wszystko parametry, które się na siebie nakładają i przeczą tej kwestii o eutrofizacji. Przypomnę tylko, co się kiedyś lało, tak jak już mówiłem, w rzekach wraz z rzekami w 80-tych latach i 70-tych chociażby. To były kloaki, nie rzeki, i ten Bałtyk sobie wtedy z tym radził i była duża produkcja. Nie chcę wchodzić głębiej, bo to jest tego typu kwestia. Jeżeli dzisiaj wszędzie są oczyszczalnie, wszystko jest oczyszczane, rolników uczy się, żeby zatrzymywali nawozy na polach, specjalne kursy mają, a Bałtyk spełnia wszystkie cechy morza nie zeutrofizowanego, tylko z oligotrofizowanego, który nie może właśnie produkować dużych ilości ryb. Bo taki zbiornik nie może produkować, jeżeli ma te wszystkie parametry w tej dolnej strefie, co było wykazane na tym wykładzie słynnym z 2016 roku. Następna kwestia to jest ocieplenie klimatu. Tu akurat też mam ciekawy przykład, bo akurat miałem okazję na Kongresie Morskim w Szczecinie porozmawiać z szefem ICS-u, publicznie, to było publiczne wystąpienie, panem Kilgardem Duńczykiem, który był szefem ICS-u na Bałtyk, i on już wtedy wprowadzał ten element ocieplenia klimatu, czyli po prostu podwyższonej temperatury wody. A byliśmy w Szczecinie, więc powiedzmy na Bałtyku Zachodnim, który jest płytki i cieplejszy niż wschodni. Więc ja go się pytam, jak to jest możliwe, żeby na Bałtyku Zachodnim były większe śledzie, większe dorsze, więcej ryb, tam gdzie jest cieplej, niż na Bałtyku Wschodnim, gdzie jest zimniejszy. No to nawet mi nie odpowiedział. Więc w tej materii, tak powiem ogólnie, żeby już się nie rozwodzić, obracamy się w kwestii pewnych niesprawdzalnych przez zwykłego człowieka hipotez, które oczywiście jak się poskłada do kupy, to coś tam mniej więcej z tego wychodzi. Natomiast jak się bym zapytał dzisiaj kogokolwiek, jak twierdzisz, że Bałtyk jest zanieczyszczony, to powiedz mi, jakimi substancjami, w jakich parametrach i tu odpowiedzi nie ma żadnych. Nawet te, które tutaj rozmawiamy, ja się zgadzam, że broń chemiczna i zalegające te różnego rodzaju substancje w Bałtyku są pewnym zagrożeniem, ale podkreślam, zagrożeniem potencjalnym. Potencjalnym to nie występuje w tej chwili. Mało kto wie, że na przykład iperyt, który leży na głębokich wodach w zimnej temperaturze i pod dużymi ciśnieniami, że on zachowuje się kompletnie neutralnie. On nie truje. Bałtyk się sam oczyszcza, zresztą są takie hipotezy naukowców, że się sam oczyszcza, to co się wydostaje, to się samo oczyszcza. On sobie radzi z tym na razie.
Że te decyzje, sprawią, że wkrótce znowu będziemy cieszyć się nie tylko czystym, ale i pełnym ryb Bałtykiem, czego sobie i Państwu życzę. Moimi Państwa gośćmi był pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich. Dziękuję bardzo. Pan Benedykt Formela, przedstawiciel rybaków tak zwanych małoskalowych, który przyjechał do nas specjalnie z Helu, co podkreślam, bo to oznacza, że rybacy po prostu chcą, by ich głos słuchano. Dziękuję bardzo, panie Benedykcie. I Mateusz Kowalewski, prezes zarządu i wydawca portalu Gospodarka Morska.pl, ekspert spraw morskich. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. To wszystko.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Done with fighting all these feelings that are building in my heart. I don't know if I would last without you here. You're my lighthouse in the darkness when the storm is coming in. I don't know where I would be without you here. Am I on your mind 'cause you live?